Mili Państwo, druga część artykułu artykułu z Nowej Konfederacji, to jest rozmowa z panem profesorem Toshimi Yoshihiro. Załóżmy, że dajmy spokój nazwisku temu Polaka, bo wstyd. Cytuję dalej. Które obszary Azji, pytanie tego człowieka, dziennikarza, powiedzmy sobie, że ogólnie dziennikarza, które obszary Azji są krytyczne do spełnienia chińskiego snu? Krytycznym obszarem jest Tajwan. Do chińskiego snu należy przekonanie, że jeśli Tajwan nie zostaje zjednoczony z kontynentem Chin, to Chiny nigdy nie będą kompletne. Tak jest, oczywiście, to jest jasne. A zatem nawet jeśli Chiny osiągną wszystko inne w ramach chińskiego snu, ale nie posiądą Tajwanu, sen jako całość nie zostanie spełniony. Yes, sir. Chińskie siły morskie mają zniechęcić Tajwańczyków do niepodległości i pomagać w procesie przyłączenia Tajwanu do Chin. I tutaj to zdanie jest moim zdaniem azjatyckie. Posłuchajcie Państwo jeszcze raz. Chińskie siły morskie mają zniechęcić Tajwańczyków do niepodległości i pomagać w procesie przyłączenia Tajwanu do Chin. Czyli tu wyraźnie ten pan profesor mówi, wyraźnie, ale to trzeba zrozumieć, o tym, że Chińczycy, że kontynent nie ma zamiaru dokonać inwazji na Chiny, na Tajwan. Powtarzam jeszcze raz, trzeci raz, chińskie siły morskie mają zniechęcić Tajwańczyków do niepodległości i pomóc w procesie przyłączenia Tajwanu do Chin. Rozumiecie Państwo? Te dwa słowa. Zniechęcić Tajwańczyków do niepodległości i pomagać w procesie przyłączania. Mam nadzieję, że to jest jasne. No ale to mógł powiedzieć tylko Japończyk. Znaczy w ogóle Azjata. Ale raczej Japończyk, Koreańczyk, o tak. Pytania dziennikarza. Mówi pan o Azji, ale czy Chiny nie dążą do dominacji nad całym światem? No to tak, takim dziennikarzem. To jest dziennikarz amerykański, tak powinien mówić dziennikarz amerykański. No, tak jest. I odpowiedź Japończyka. Kluczowe jest podążanie drogą poprzednich mocarstw globalnych. Najpierw trzeba zdominować swoje sąsiedztwo, zanim będzie można naprawdę zdominować świat. Proszę Państwa, i tutaj oczywiście, przepraszam, że po jednym zdaniu ja już komentuję, ale to jest tutaj, znaczy trzeba rozumieć, nie tyle znać, ale rozumieć to, co się zdarzyło w Japonii w 1860 któryś tam roku, czyli rewolucja Meiji, coś takiego. Nie pamiętam, jak się to nazywa, jak się to wymawia. Oni wtedy od Anglików przejęli angolski sposób widzenia kraju. Kraju. Więc zarówno gospodarki, jak i sposobu zarządzania, jak i siły wojskowej. Co to znaczy? A jak Angole myślą? Myśleli, myślą i będą myśleli. Chyba, że we wszystkich miastach angolskich burmistrzami staną się Pakistańczycy, Afgańczycy, Syryjczycy, no to wtedy będziemy mieli innych Anglików. Ale na razie, póki są biali Angole, to Angole tak myślą. Najpierw trzeba zdominować swoje sąsiedztwo, zanim można będzie zdominować świat. Rozumiecie Państwo? Ja próbuję od dawna tłumaczyć Państwu, że ten punkt widzenia białych, który został kupiony, może nie kupiony, który został zaimplementowany, wstrzyknięty, ten wirus został wstrzyknięty, czy Japończycy sami sobie go wstrzyknęli. Właśnie wstrzykują sobie od 1860 któregoś tam roku, czyli od tego czasu tej rewolucji, kiedy pożegnali się z feudalną Japonią i Japonia zaczęła się zmieniać radykalnie. Oni kupili, słowi oczywiście, zaimplementowali, zainfekowali się sposobem widzenia Brytoli. I to zdanie o tym świadczy. Ponieważ ten Japończyk mówi o Chinach jak Angol. On mówi o Chinach jak Angol. On mówi o Chinach tak, jakby mówił o swoim kraju, cofając się 70 lat wstecz. On tak mówi, Japończycy tak mówili o sobie. My musimy opanować Azję. Ale naprzód musimy opanować sąsiedztwo. Więc on nie może teraz, ten Japończyk, nie może mówić o sobie, no bo Japonia niestety, znaczy na całe szczęście, nie jest już takim mocarstwem wojskowym, chociaż nie jest tak źle, jakby się wydawało, ale Japończycy nigdy, nawet w 1945 roku, nie wyzbyli się swojej buty, którą nabyli bardzo świeżo, 90 lat wcześniej. Ale ona w nich tak weszła, jak nóż w masło. Tak, no więc właśnie. I ten Japończyk mówi następnie, najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. Nie, najlepszym przykładem jest Japonia, tylko on nie może podawać przykładu swojego kraju. Ale dobrze, nie będzie. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. I cytuję dalej. Musiały one jednak najpierw zdominować kulturę zachodnią, zanim zaczęły myśleć i działać w kategoriach globalnych. Jeśli Chiny mają globalne ambicje, najpierw będą musiały rozwinąć wiele problemów lokalnych, co zajmie trochę czasu. Tajwan nadal pozostaje poza władaniem Chin. Pekin stoi w obliczu potężnego regionalnego rywala Japonii, która nadal jest trzecią gospodarką świata i posiada pierwszorzędną armię. No właśnie. Lokalne potęgi. Wietnam i Filipiny są zaangażowane w sport terytorialny z Chinami. Wietnam sam w sobie jest potężnym graczem, ponadto oczywiście Stany Zjednoczone pozostają główną potęgą w regionie. Droga Chin do osiągnięcia regionalnej dyplomacji nie jest więc prosta. Dominacji nie jest więc prosta. Cały czas, jak pijany płotu, się trzyma ten Japończyk stwierdzenia, że Chiny chcą być regionalną tą potęgą, militarną w domyśle, i że chcą zlikwidować właśnie takie potęgi jak Wietnam, Filipiny, no i Stany Zjednoczone. Co oczywiście jest bzdurą, bo i ten Japończyk, jestem przekonany o tym, doskonale o tym wie, bo Chiny zawsze przedkładają i będą przedkładały rozmowy konsensus, uzyskanie konsensusu w pewnych sprawach nad szarpanie się. Bo szarpanie się z innymi, jakby to nazwać inaczej, wojna, złe stosunki i tak dalej, to nie jest chińska specjalność. Nie. Chińską specjalnością jest osiąganie konsensusu w każdej sprawie. Czyli siadamy spokojnie, rozmawiamy i dochodzimy do konkretnych wniosków. I wychodzimy już jako przyjaciele. Wtedy tacy właśnie gracze jak Japonia czy Stany Zjednoczone przestaliby mieć swoje znaczenie w Azji, na przykład południowo-wschodniej, bo nie mogliby napuszczać Wietnamczyków na przykład, czy Filipińczyków na Chińczyków na przykład. No a to jest istotą rzeczy. Tak, więc droga do Chin do osiągnięcia regionalnej dominacji nie jest więc prosta. No tak, jeśli biorąc pod uwagę, że Chiny tego czegoś nie chcą zrobić, no to rzeczywiście nie jest to proste. Cytuję. Oczywiście Stany Zjednoczone nie są zainteresowane spełnieniem się chińskiego snu. Czy uważa pan, że mamy nową zimną wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Odpowiedź Japończyka. Co do pojęć, których należy użyć, aby opisać dzisiejsze stosunki chińsko-amerykańskie, jestem agnostykiem. Interesujące jest natomiast to, nie rozumiem pojęcia, co to znaczy w tym przypadku agnostykiem. Interesujące jest natomiast to, jak bardzo debata na ten temat zmieniła się w ciągu ostatnich 2 lat. Tak, no, debata. Nie tak dawno określenie takie jak konkurencja, wojna handlowa czy zimna wojna stanowiłyby tabu i nie wypadało ich używać w przyzwoitym towarzystwie. Teraz to pojęcia weszły do głównego nurtu. Ta zmiana wschodnia była dokonywana równolegle do większej zmiany w charakterze relacji chińsko-amerykańskiej. Rzeczywiście, wyszliśmy w nową fazę relacji. Bardzo ładnie to mówi Japończyk. W przeszłości chcieliśmy przede wszystkim dobrych, stabilnych relacji z Chinami za niemal wszelką cenę. Każdą cenę. Żeby mieć takie relacje, prowadzono politykę pierwszej intencji, pierwszej instancji, polegającą na zaangażowaniu we współpracę na wszystkich szczeblach, od ekonomicznego, po dyplomatycznego, kulturalnego, a nawet militarnego. To podejście oznaczało zamiatanie pod dywan trudnych elementów tej relacji. Dziś rośnie świadomość potencjalnych zagrożeń kosztów związanych z tym zaangażowaniem, które okazało się dokarmianiem bestii. No, dokarmianie bestii. To jest dobre japońskie określenie Chin. Chiny wykorzystywały wszystkie zyski płynące z dotychczasowej polityki USA, nawet gdy podejmowały drapieżne działania w gospodarce, prowadziły wojny polityczne, dążyły do zwiększenia terytorium, modernizowały swoje wojska, które w końcu zaczęły zagrażać Stanom Zjednoczonym i sąsiadom. Cholera jasna. Wiecie Państwo, ten Japończyk naprawdę przechodzi, on powinien dostać amerykański order. Możecie mi Państwo powiedzieć, w którym chińskie siły zbrojne zaczęły zagrażać Stanom Zjednoczonym? No bo tak tu jest napisane w tym zdaniu. No, może pan Japończyk wziął jakieś zioło? No, może już jest starszym człowiekiem i musiał się podreperować. Nie wiem, ale w każdym razie ciekawie to wygląda. W konsekwencji Stany zaczęły podejmować działania mające na celu selektywne odłączanie poszczególnych elementów relacji z Chinami. Wojna handlowa i debaty na temat odcięcia się Zachodu od technologii 5G produkowanej przez Huawei są częścią tego procesu. Tak, no cóż, ja myślę, że to ja teraz rozumiem, co to znaczy agnostyk. On powiedział, że jest agnostykiem. Czyli on jest bardziej amerykański niż Amerykanie. To tak jak niektórzy mówią, że ci, którzy się przechrzczą na jakąś wiarę, to są najbardziej wierzącymi. Bardziej wierzącymi od tych, którzy są już od narodów, które są setki lat przechrzczone na tą określoną wiarę. Tak, ja myślę, że ten pan Japończyk to właśnie on chyba gdzieś on musi gdzieś w Stanach Zjednoczonych wykładać, ale co, no, trzeba będzie się o tym przekonać, bo on myśli po prostu po amerykańsku. On myśli po amerykańsku. Ten cały akapit, który mówi o tym, że Chiny wykorzystywały wszystkie zyski płynące z dotychczasowej polityki. No, dziś rośnie świadomość potencjalnych zagrożeń i kosztów związanych z tym zaangażowaniem, które było, okazało się dokarmianiem bestii. Taka ciekawa to bestia. No cóż, no ale jeśli się stworzy wroga na papierze, który jest groźną, krwiożerczą bestią, no to jeśli się stworzy taką tezę, no to już wtedy wszystkie ręce na pokład i jeśli mamy człowieka, tak jak to kiedyś Stalin mówił, jak mamy człowieka, to się paragraf zawsze znajdzie. No więc tutaj mamy państwo i trzeba znaleźć wszystkie możliwe paragrafy na to państwo, żeby je zniszczyć. No i ten właśnie, tenże Japończyk, profesor zresztą, pokazuje, jak to wygląda w japońskim wykonaniu. I tutaj wcale bym się, i tutaj chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że ja, nie dziwi mnie to, że Japończyk myśli tak jak Stalin kilkadziesiąt lat temu i jak Amerykanie współcześnie. Bo to jest ten sam sposób myślenia, który przedstawiłem przed chwilą. Dajcie mi człowieka, a paragraf sam się znajdzie. Koniec. Dajcie mi człowieka, dajcie mi kraj, a my już się tym zajmiemy. I znajdziemy paragrafy i znajdziemy sposoby, żeby naprzód zniszczyć tego człowieka, a teraz, żeby zniszczyć Chiny. No proste, jak konstrukcja cepa. Także i ten sposób myślenia był charakterystyczny, zarówno dla Japończyków. Japończycy chyba nie mieli czasu na to. Ale przede wszystkim był, znaczy ja mówię o czasach wojny. Przed wojną i wojnie. Oni po prostu uważali wszystkich za podludzi, wszystkich Azjatów, pozostałych Azjatów za podludzi. Oczywiście Rosjan też. I nie zawracali sobie głowy tam paragrafami. Natomiast Stalin, natomiast Hitler, natomiast współcześni, ale przede wszystkim współcześni. To i ten cel nie tylko Amerykanie. Wszystkie białe świnie. Wszyscy biali pod polityczką. Myślą dokładnie takimi samymi metodami. Dokładnie takimi samymi metodami. Zwróćcie uwagę, że nic się nie zmienia. A Putin? Jaki? Dokładnie to ta uwspółcześniona wersja Stalina sprzed tam 100 lat, czy tam 90. Dobra. No ale ja ciągle łączę stalinizm, bolszewizm z Europą, współczesną Europą Zachodnią, współczesnymi Stanami Zjednoczonymi, współczesnym światem zachodnim, całym gremio, to ma sens, bo wystarczy trochę znać historii i to, co się dzieje w tej chwili, to jest jakby kontynuacja tamtego bolszewizmu lat 20., 30. Jeśli ktoś tego nie widzi, to co ja na to poradzę. Proszę Państwa, jak powiedziałem, artykuł jest bardzo interesujący, jego właśnie to, co z niego wynika, jest bardzo interesujące, bo on sam może nie jest interesujący, natomiast to, co z niego wynika, jest bardzo interesujące. I zapraszam Państwa, teraz kończę, tą część kończę, zapraszam Państwa na kolejną część. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.